Świat się zmienia.
Iwona Dębska, dzień dobry, a dzisiaj witam Państwa w towarzystwie doktora Romana Ludkiewicza, psychiatry. Dzień dobry, panie doktorze.
Dzień dobry, panie. Dzień dobry państwu.
A pretekstem są Dni Solidarności z osobami chorującymi psychicznie. Te Dni Solidarności organizowane są w ramach kampanii Odmień swoją głowę. A trwają one już od jakiegoś czasu, bo zaczęły się 11 września i potrwają aż do 10 października. I jak wynika z kalendarza, jest to dzień Światowy Dzień Zdrowia Psychicznego. Czy państwo świadomie wybrali zakończenie właśnie tych spotkań tego dnia?
Chyba nie było jakichś szczególnych, tylko po prostu
zbieg okoliczności,
że akurat 10 października koledzy w Kościerzynie mieli jakoś trochę wolnego czasu, żeby to zorganizować. Natomiast samo wydarzenie, czy impreza trwa już od 20 lat, początkowo od jednego dnia przez symboliczne przejście przez drzwi do tolerancji. Teraz dzięki działaniom Stowarzyszenia na Drodze Ekspresji w Sopocie Piotra Harhaja i jego zespołu właściwie się rozrosło do całego miesiąca różnych wydarzeń pod różnym kątem, ale głównym jakby celem tego jest zmniejszenie negatywnego stereotypu osób chorujących psychicznie w odbiorze społecznym, we własnym odbiorze tych osób. Tak, żeby pomóc bardziej integrować z tak zwanym zdrowym społeczeństwem.
Tak się zastanawiam, skoro trwa taka inicjatywa 20 lat, czy coś w tym czasie się zmieniło? Pan jako praktykujący lekarz, psychiatra spotyka się z różnymi ludźmi w gabinecie. Przez te 20 lat pytanie właśnie do pana, czy przybywa pacjentów, czy to są pacjenci mocno zaburzeni? Bo też musimy rozróżnić, że zdrowie psychiczne to jest bardzo szerokie pojęcie. W zdrowiu psychicznym mieszczą się zarówno choroby psychiczne, ale też różnego rodzaju zaburzenia. My też mamy taką tendencję wynikającą z niewiedzy, że my to wszystko mieszamy i umieszczamy w jednym koszu, aczkolwiek i tak trafiamy do jednego lekarza.
Tak, no właśnie wszyscy ludzie przeżywają, można powiedzieć tak ogólnie, bardzo problemy psychiczne. Czy kłopoty z koncentracją uwagi, z powodu na przykład zmęczenia, czy kłopoty z zaśnięciem, czy wybudzaniem się z powodu jakichś problemów życiowych, czy innych. Po takie troszkę bardziej zaburzenia nerwicowe, lękowe, które określa się właśnie jako zaburzenia, aż do już wycofania się z terminologii, że to jest choroba psychiczna, tylko zespoły zaburzeń psychicznych, których takie najbardziej poważnymi są, to jest zaburzenia psychotyczne czy zaburzenia depresyjne. No i jakby narasta między innymi przez postęp medycyny problem ludzi z zaburzeniami otępiennymi, ludzi starszych, którzy wymagają coraz większej opieki, ale też jakiegoś wsparcia w tym okresie starzenia się.
Zwłaszcza, że nasze społeczeństwo się starzeje, żyjemy coraz dłużej i kiedyś być może nie mieliśmy do czynienia tak masowo właśnie z otępieniem między innymi, czy z chorobami, z dysfunkcjami spotykającymi ludzi w podeszłym wieku, ludzi starych. W tej chwili jest to jednak cała rzesza, która wymaga pomocy. Czasami jest to już pomoc taka trwająca do końca życia, pomoc farmakologiczna.
Tak, taka opieka terapeutyczna czy
środowiskowa, jak pan doktor powiedział. To jest też bardzo ważny aspekt tej rozmowy. Dane naukowe wskazują, że co trzeci człowiek miał lub będzie miał problemy ze zdrowiem psychicznym. Czy jeszcze 20 lat temu, czy w ogóle jak pan zaczynał swoją praktykę, te dane też były podobne, czy wtedy po prostu nie było takiej statystyki, nie mówiło się tak głośno o zdrowiu psychicznym?
Ja zaczynałem pracę ponad 30 lat temu, w 1989 roku zatrudniłem się w Wojewódzkim Szpitalu Psychiatrycznym, popularnym zwanym Srebrzyskiem, obecnie imienia Tadeusza Bikiewicza. I nie pamiętam tych statystyk, no też to mnie jakoś interesowało. Dopiero po jakimś czasie pracy w szpitalu, na działach szpitalnych, zaczęliśmy ze znajomymi myśleć o tej opiece środowiskowej. Powstało Stowarzyszenie Przyjazd na Dłoń, które zajmowało się taką pomocą w środowisku osób, które kończyły pobyt w szpitalu, czy też trafiały do szpitala, nie miały wsparcia w środowisku. Taka Fundacja Most, która zajmowała się młodzieżą. I powoli w tym kierunku te przemiany następowały. Były to bardzo lokalne i takie niewielkie inicjatywy, ale myślę, że dużo dające osobom, które w tym uczestniczyły. To nie był tylko trend lokalny tutaj w Trójmieście, tylko ogólnopolski, oparty na takich inicjatywach lokalnych. Natomiast udało się to zebrać w tak zwany Narodowy Program Ochrony Zdrowia Psychicznego, który w konsekwencji wprowadzenia tego programu pojawił się Centra Zdrowia Psychicznego. To są takie niewielkie placówki, z założenia niewielkie placówki oparte o szpital ogólny, w którym jest oddział psychiatryczny, czyli poza takim dużym szpitalem psychiatrycznym, z oddziałem dziennym, ambulatorium, opieką środowiskową. I takie centra zdrowia psychicznego zaczęły przed kilku laty powstawać w Polsce jako taki program pilotażowy, a w tej chwili no jakby jest tendencja, żeby całość czy większość psychiatrii w Polsce objąć takim programem.
Na czym miałoby to polegać? Ja rozumiem, że szpital to jest bardzo duża instytucja i tam trafiają ludzie, którzy rzeczywiście wymagają już bycia na oddziale całodobowym, muszą być w szpitalu, ponieważ często zagraża to ich życiu, ale to jest taka interwencja szybka, tak, doraźna, która ma przede wszystkim jakoś uspokoić czy wyciszyć tego pacjenta, który wychodząc ze szpitala po miesiącu, po dwóch miesiącach, czasem być może ta hospitalizacja trwa dłużej, nadal będzie wymagał jednak stałej opieki psychiatrycznej.
To jedno, natomiast jakby ten model tak zwany dotychczasowy azylowy, czyli oparty właśnie o duże placówki, szpitale psychiatryczne, które mają zapewnić jakby całodobową opiekę nad osobami w różnego rodzaju sytuacjach kryzysowych, ponieważ nie ma czegoś takiego jak pogotowie psychiatryczne czy SORy psychiatryczne. Właściwie jest opieka ambulatoryjna, poradnia zdrowia psychicznego czy prywatne gabinety i potem jest szpital psychiatryczny. Najczęściej jest całodobowo działającą izbą przyjęć, gdzie lekarz dyżurny musi decydować o podejmowaniu różnych działań, czy danego pacjenta przyjąć, który nie ma jakby myśli samobójcze, czy jest po próbie samobójczej, czy wypuścić go do domu. Natomiast nie ma takiej kompleksowej opieki, która by zapewniła stałość w takich sytuacjach kryzysowych. Są centra interwencji kryzysowej w większości gmin czy powiatów, natomiast są skupione głównie na pomoc ofiarom przemocy, czy osobom, które doświadczają jakichś sytuacji kryzysowych.
Czyli traumatycznych sytuacji, tak?
Tak?
Też taka
taki,
nagła
tak,
pomoc.
Natomiast w takich sytuacjach jakiegoś zaostrzenia czy pogorszenia stanu zdrowia osoby chorującej psychicznie, nie ma jakby takiej opieki, że właściwie musi trafić do szpitala, żeby tam uzyskała pomoc.
Ja rozumiem, że te inicjatywy to są inicjatywy charytatywne, tak? Chodzi o to, żeby ludzie mieli szeroki dostęp, bo wiemy dokładnie, ile kosztuje w Polsce specjalista, w tym również psychiatra, jak długo się czeka, najpierw trzeba pójść do lekarza ogólnego, potem skierowanie do psychiatry.
Nie, tutaj mogę panią, już nie trzeba, znaczy nigdy nie trzeba było mieć skierowania do psychiatry, a w okresie pandemii nie wiem, na ile to jest jeszcze aktualne, ale też do psychologa zostało zniesione skierowanie.
To jest bardzo dobra wiadomość.
W placówkach, z którymi mają kontrakt z Narodowym Funduszem Zdrowia.
Natomiast dalej czeka się jednak dość długo.
Wydaje mi się, że jednak mimo wszystko kolejki do innych specjalności są dłuższe. Natomiast tutaj trudno w psychiatrii zaplanować, prawda, leczenie, jak na przykład, nie wiem, w ortopedii wymianę stawu biodrowego można zaplanować, czy w okulistyce operację zaćmy. No to w psychiatrii trudniej zaplanować, kiedy się gorsze samopoczucie pojawi i wtedy trudno, żeby pacjent czekał. Tak?
No więc właśnie nie ma protezy głowy, prawda? Tutaj nie wymienimy sobie
na
głowy,
chociaż, nie ma jeszcze, tak?
Chociaż ta kampania Odmień swoją głowę, bardzo takie ciekawe i nośne hasło, bo rzeczywiście, czy głowę można odmienić? To też pytanie do pana. Ile to trzeba włożyć wysiłku, żeby zmienić?
Myślę, że niewiele. To chodzi bardziej o te osoby tak zwane zdrowe, żeby zmieniły myślenie o osobach chorujących, które często są osobami bliskimi, z rodziny, sąsiadami, kolegami z pracy. I żeby nie obawiać się tych osób, rozmawiać i włączyć je do normalnego życia.
Myśli pan doktor, że już czasy stygmatyzowania minęły, czy nadal
nie,
jednak zdarzają
ciągu
się sytuacje, kiedy spotykamy osobę i na przykład dowiadujemy się, że ona ma spektrum schizofrenii. Jesteśmy tacy lekko zaniepokojeni, wycofani, nie wiemy jak się zachować.
No tak, to jest taka informacja, która może nas zaskoczyć. Ale myślę, że tak jak z różnymi informacjami. Po prostu chorowanie nie jest takim zjawiskiem, którym się chwalimy najczęściej. Nawet bliskim, ukrywamy przed bliskimi osobami nie tylko jakieś problemy psychiczne, ale problemy z zdrowiem somatycznym. Pójście do lekarza, nie wiem, do onkologa czy do kardiologa często jest też poprzedzone długotrwałym takim zastanawianiem się, czy to warto, czy muszę być, czy wejść w rolę chorego. Tam,
no tak, bo my się czujemy zakłopotani, zwłaszcza w trudnych sytuacjach, w których znajduje się pacjent, ktoś z naszej rodziny, nasz przyjaciel. Natomiast jeżeli chodzi o zdrowie psychiczne, to żyliśmy długo w takim przekonaniu i w takiej fałszywej informacji, że ta osoba to wariat. Tak? Przepraszam za mocne określenie, ale nadal kolokwialnie często zdarza
pani,
się,
tak,
że słyszymy takie określenia.
Wie pani, jakby jest trudne w takim opisie językowym. Właściwie jest język medyczny, który opisuje różnego rodzaju problemy i zaburzenia i język taki nasycony właśnie pejoratywnym określeniem osób chorujących, tak jak pani wariat i tak dalej. Nie ma jakby neutralnego opisu osoby chorującej. To się trochę zmienia w związku z tym, że jest duży dostęp do mediów społecznościowych, do tego, że każdy może opisywać swoje doświadczenie swoim językiem. I na przykład jest taki blog, jak zostałem pilotem F-20. To jest blog prowadzony przez panią, która też ma doświadczenie chorowania. A F-20, to jeżeli wszyscy państwo wiecie, F-16 to takie samoloty myśliwskie, które kupiliśmy w Stanach Zjednoczonych, a F-20 to jest symbol międzynarodowy, symbol schizofrenii w klasyfikacji chorób. I jeśli wejdziecie na tą stronę, jak zostałem pilotem F-20, to możecie poczytać doświadczenia tej pani opisane jej osobistym językiem, które nie jest ani jakimś pejoratywnym określeniem, ani też medycznym. Bardzo ciekawe doświadczenie.
Ja też z kolei zachęcam państwa do wysłuchania mojej dzisiejszej audycji wieczornej o 21:05, Zakręceni wokół sztuki. Rozmawiać będę z panią Aleksandrą Gemzą, u której zdiagnozowano właśnie F-20, a jest ona autorką książki Zapiski wariatki, w której całkiem szczegółowo opisuje swoje życie i też konfrontuje siebie z otoczeniem, ze środowiskiem. Pisze o tym, jak środowisko ją postrzega. Okazuje się, że no nie wszyscy jesteśmy gotowi, żeby zmierzyć się z tym, że ktoś właśnie ma spektrum schizofrenii czy różne inne zaburzenia czy choroby psychiczne, a to są bardzo często ludzie niesamowicie kreatywni, zdolni, mogący wykonywać bardzo różne zawody, więc jakby chodzi o to w tej kampanii, żeby też zmienić naszą świadomość, tak, że to są ludzie naprawdę bardzo nam potrzebni.
No jeżeli chodzi o osoby chorujące na schizofrenię, to oprócz tej kreatywności i jakiegoś takiego też działania na takim poziomie twórczym, myślę, że są to no, osoby, które przeżywają takie same emocje i myśli jak każdy przeciętny człowiek. Być może mają większą potrzebę bliskości z innymi osobami i takiego działania społecznego, natomiast towarzyszy temu bardzo duży lęk i obawa przed zranieniem, dlatego też wycofują się. I to jest takie paradoksalne, że ta ich potrzeba bycia z innymi nie jest zaspokajana, ponieważ no i czują sami się odrzuceni, bo ten stereotyp też działa jak tak zwany autostereotyp, że jeżeli dostaje rozpoznanie choroby psychicznej, no to też cały ten stereotyp, te myśli pojawiają się, że jestem już do niczego, tak, że nie nadaje się do pracy. Jeszcze komisje ZUS-owskie pomagają w tym, pisząc orzeczenia, że niezdolny do pracy w żadnych warunkach. To też nie do końca jest obecnie prawdą, tak, bo w tej chwili lekarz profilaktyk decyduje o danym stanowisku pracy, a nie orzeczenie ZUS, ale to jakoś trwa, tak. ZUS też, mimo że choroby psychiczne są jedną z większych grup osób, które dostają świadczenia rentowe, jakby nie ma takiego, jak w przypadku na przykład chorób układu krążenia czy reumatologicznych, takich prewencji, żeby tymi osobami się zajmować jakoś, czy próbować leczyć.
Ja myślę, że to może wynikać również z faktu, że pewne choroby widzimy, tak? Ktoś jeździ na wózku, to być może ma paraliż, tak? Ktoś utyka, coś się stało z układem kostnym, a w przypadku osoby chorej psychicznie, czy z różnymi zaburzeniami, nawet te zaburzenia czasami potrafią wykluczyć z takiego życia społecznego i rodzinnego. No, no nie ma tutaj takich namacalnych dowodów, że to jest osoba chora, więc jest
no
to
tak,
dość
tak,
trudne.
To jest tak, pomiędzy takim niepoczuciem właśnie, że czuję się jakoś dyskomfortowo, czy coś mi dolega i zwracam się po pomoc, aż po całkowite zaprzeczenie, że to raczej świat zewnętrzny jest przeciwko mnie jakoś skierowany, albo przeżywam tak, nie wiem, głęboką depresję, że nic nie jest w stanie mi pomóc i nie szukam też pomocy i rezygnuję z jakichś form od strony bliskich oferty pomocy czy z placówek.
No czasami właśnie te osoby, które mają całe spektrum zaburzeń i nie mają diagnozy choroby psychicznej, są trochę, mówiąc z językiem kolokwialnym, hejtowane przez społeczeństwo, bo wydawać by się mogło, że tym osobom się na przykład nie chce pracować, nie chce wykonywać jakiejś czynności, a w głębokiej depresji czy w lęku uogólnionym, bardzo silnym, naprawdę życie jest koszmarem. To jest piekło, które mają w głowach
tak,
te
prawda,
osoby i one naprawdę nie mogą się ruszyć z domu.
No to jednak
i określenie
też,
weź
też
się
nie
w garść.
Mówią o tym,
nie
prawda?
Mówią o tym, bo się wstydzą. Tak,
tak, tak. Duże poczucie wstydu, tak jak pani mówi. I takiej bezradności z tym związane.
Czy też ta kampania ma trochę pomóc odczarować te stereotypy i też spojrzeć na osoby z
tak,
zaburzeniami?
Mam nadzieję, że trochę pomaga.
No. Ja tak na początku pomyślałam sobie, no co z tego, że jest kolejna kampania. Tutaj trzeba jakichś zmian systemowych, na przykład właśnie tej pomocy, o której pan mówi, takiej środowiskowej, małych miejsc, wspólnot, do których te osoby mogłyby się zgłosić,
wie
porozmawiać.
Pani, tak sobie myślałem na temat właśnie, bo w tym roku jest to pod hasłem problemów dzieci i młodzieży.
No właśnie, teraz do tego dojdziemy również.
I może powiem herezję, ale wydaje mi się, że jednym z podstawowych to po prostu zlikwidowanie prac domowych. Jeżeli dziecko idzie od 8 rano do 18 jest w szkole na przykład, jeszcze ma prace domowe, To dorosły tego nie wytrzyma, a co dopiero dziecko.
No to mamy odpowiedź na pytanie, że ten system nerwowy...
Najprostszy, naprawdę egzaminy, które podobno polska młodzież, jeszcze jakby gimnazja na jednym z wyższych poziomów światowych zdawała, to nie ma takiego znaczenia w życiu, prawda?
To prawda, a z badań UNICEF, skoro jesteśmy przy dzieciach i młodzieży, wynika, że wśród właśnie tej grupy wiekowej mieszkającej w Polsce w wieku 10-19 lat częstotliwość zaburzeń psychicznych to ponad 10%, prawie 11%, i to ta liczba rośnie.
I to pewnie w zależności od rodzaju problemów, od rodzaju osobowości tworzącej się temperamentu, od relacji rodzinnych, to może być więcej czy mniej. Natomiast na pewno jest to problem, też z drugiej strony szkoła nie może zostać sama, tak? Powstaje dużo różnych ośrodków właśnie takich niepublicznych czy jakichś stowarzyszeń, które starają się pomóc, ale wydaje mi się, że też tak jak pani mówi, bez jakichś zmian systemowych, nawet nie na poziomie edukacyjnym czy służby zdrowia, tylko społecznych nawet, czyli no, zmiana stylu życia. W tej chwili nadal uważa się, że sukces w życiu osiągnie się, jeżeli ma się dobrą pracę, nie wiem, szczęśliwą rodzinę, wyjeżdża się na wycieczki. To nie do końca jest prawdą. Nie każdy może sobie znaleźć swoją drogę w życiu, a młody człowiek często już jest uwarunkowany przez system edukacji, że musi w przedszkolu wiedzieć, że za 20 lat będzie lekarzem.
No tak, ale potem jeszcze dochodzi internet, który też sprzedaje prawdę okrojoną, tak bym powiedziała. To jest najlepsza wersja, jaką możemy przedstawić samych sobie. I taki młody człowiek, który nie ma poczucia własnej wartości, może do końca ukształtowany jeszcze, bazuje na tych danych, nieprawdziwych danych, krzywdzących danych i... No, to jego zdrowie cierpi.
To jest z jednej strony tak, ale to przy tym rozwoju dziecka i potem młodego człowieka, no, na początku bardzo liczy się rodzina i to, jakie zasady, jakie normy są wychowawcze rodziców, ale potem to zupełnie przestaje mieć znaczenie i ma grupa rówieśnicza, czy jak się odnajduje jako nastolatek w grupie rówieśniczej, wtedy też internet ma, wydaje mi się, troszkę mniejsze znaczenie w tym wszystkim. Raczej jeżeli trudno mi się odnaleźć w grupie rówieśniczej, to wtedy szukam jakiegoś wsparcia w internecie i właśnie tak jak pani mówi, no, uzyskuję jakieś informacje, które raczej potwierdzają moje poczucie, nie wiem, odrzucenia czy niezrozumienia przez innych. Natomiast jeśli uda, to w większości na szczęście młodych ludzi udaje się przejść ten okres dojrzewania, wybierają swoją drogę. Teraz popularne jest wśród młodzieży, że na przykład robią sobie rok odpoczynku po maturze. Nie, żeby jakoś sobie nim pójdą na studia.
Tak zwany year gap, tak?
Tak, albo w ogóle nie idą na studia, tak? Jakoś żyją sobie tak, może nie wykorzystują swoich jakoś możliwości, ale żeby jakoś tak uzyskać jakiś spokój w tym wszystkim. Poziom życia jest taki, że właściwie wystarczy mieć niewielką kwotę pieniędzy, żeby sobie żyć na poziomie tak jak ludzie, którzy są bogaci, nie? Może nie trzeba mieć samochodu czy willi, ale można sobie taki styl życia prowadzić. I myślę, że młodzi ludzie z tego korzystają. Natomiast no, część młodzieży ma też jasne plany i realizuje to. Tylko czy naprawdę takim kosztem trzeba się poświęcać, żeby zdobyć jakieś wykształcenie, a potem, nie wiem, spędzać czas w biurze i martwić się, że to nie jest moje życie, tak, i żeby je zmienić.
No tak, jak młody człowiek ma akceptację w domu i nie ma takiego poczucia, że jest właśnie przygotowywany do tego przysłowiowego wyścigu szczurów i musi być najlepszy, no to w pewnym momencie jednak ten system nerwowy, układ nerwowy da znać o sobie i to przeciążenie nastąpi. Wtedy albo szukamy jakiejś pomocy w używkach, w substancjach psychoaktywnych, w formach okaleczania się, pewnie pan doktor całe spektrum mógłby tutaj wymienić. No trudno jest młodzieży, myślę sobie. Znaczy trudno jest nam wszystkim, bo nie żyjemy w łatwych czasach, ale też te dzieciaki przeciążone, choćby tymi zadaniami domowymi, absolutnie się zgadzam i podpisuję.
Od wielu lat nauczyciele też są w trudnej sytuacji, zarówno ekonomicznej, jak i zmiany programowe. To wszystko też nie sprzyja, żeby mogli mieć spokojny styl czy pracę z młodzieżą. Teraz klasy są coraz większe, tak? Było to nauczanie online, gdzie właściwie też i szkoły, i młodzież zostały same. Wszyscy musieliśmy się uczyć. No, w sumie psychiatrzy i psychoterapeuci też musieli się uczyć, jak posługiwać się tym sprzętem. Więc to jest takie, że jakby musimy sobie jakoś radzić sami w tym wszystkim. I może warto byłoby niekoniecznie stawiać na jakieś duże wymagania, jak teraz przychodzą do mnie pacjenci, że rok szkolny zaczyna się od klasówki, tak? No, to troszkę jest bez sensu, nie? Bo jak zresztą chyba jeden z jakichś nauczycieli chyba wpisze w jakimś tygodniku, ma taki blog i pisze, że może warto ze swoimi uczniami porozmawiać. Nie trzeba im jakoś od razu jakieś stawiać wymagania, czy sprawdzać to, co się nauczyli w zeszłym roku. Może wystarczy parę lekcji poświęcić na rozmowę.
Tak, bo to od razu jest alert w głowie, tak? Człowiek się czuje trochę zastraszony z tych trybów takich letnich, spokojnych, leniwych, wpada od razu w ten kołowrotek. No, jest to trudne. Panie doktorze, najważniejsze, że kropla drąży skałę. Mam wrażenie, że jednak te zmiany powoli, ale następują. Przede wszystkim jest też taka terapia zintegrowana, i psychiatra, i psychoterapeuta, i psycholog, bo teraz chyba inaczej już nie można leczyć. Oczywiście wszystko zależy od stopnia zaburzenia, od choroby. Korzystajmy z wiedzy, korzystajmy ze specjalistów i z takich akcji choćby jak ta, która trwa, czyli Dni Solidarności, które są organizowane w ramach kampanii Odmień swoją głowę. One się rozpoczęły 11 września, potrwają do 10 października. Można znaleźć w internecie komplet informacji specjalistów, a jednym z nich jest pan dr Roman Ludkiewicz, psychiatra z długoletnią praktyką. Bardzo dziękuję, panie doktorze.
Dziękuję za zaproszenie i zapraszam państwa do udziału w różnych obchodach. I nie tylko w obchodach na co dzień, też różnych pomocy sobie wzajemnie.
Dziękuję bardzo. Oli Woźniak, dziękujemy za realizację programu. Iwona Dębska, do usłyszenia.
Świat się zmienia.